Chciałoby się na wstępie powiedzieć tak. Opuszczamy świat, a wracamy do Kościoła. Bośmy przez dwie środy błądzili naszymi rozważaniami, czy nie błądzili, byliśmy naszymi rozważaniami w świecie. Mówiliśmy o niebezpieczeństwach ze strony świata, a teraz chcę wrócić do przerwanego przed wakacjami na skutek wakacji tematu, jakim jest Kościół, jakim jest eklezja, zgromadzenie. I na wstępie czytajmy sobie słowo, na którym zakończyliśmy. Czytajmy list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4, od wiersza 9 do wiersza 13. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4, od 9 do 13 wiersza. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił, dał jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Jeśli sobie przypominacie, to zakończyliśmy nasze rozważanie na temat służb kierowania. I powiedziałem, że wszyscy jesteśmy do jakiejś służby powołani. Nie wszyscy jesteśmy powołani do służby kierowania. To jest suwerenna wola Boża, kto do tej służby został, a kto nie został powołany. Niektórzy, którzy do tych służb byli powoływani, zbraniali się, jak choćby Mojżesz. A więc to jest absolutnie suwerenna wola Boża. Dlatego czytamy tutaj, że to On dał. Tak jak czytaliśmy, tu jest mowa o wstąpieniu Pana Jezusa i wstąpieniu Pana Jezusa. Wstąpienie Pana Jezusa możemy podzielić jak gdyby na dwie części, na dwa rozdziały, na dwa etapy. Po pierwsze, wstąpił On na ziemię po to, by dokonać dzieła odkupienia. Boży Syn, który siedział po prawicy Ojca, który był odwiecznym Słowem, jak powiada w prologu Ewangelista Jan, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A więc ten Boży Syn, to Boże Słowo dla naszego odkupienia zstąpiło na ziemię. Zstąpił Chrystus na ziemię, by dokonać naszego odkupienia. I to był ten pierwszy etap. Ten pierwszy etap zstąpienia zakończył się Golgotą, zakończył się śmiercią na krzyżu Golgoty. Wielu biblistów uważa, że w tym czasie, gdy Jezus wisiał na krzyżu, a także później, gdy Jego ciało leżało w grobowcu, On sam w duchu wstąpił, jak powiadają inne tłumaczenia, do najniższych części ziemi, do Hadesu, do podziemi. A więc w duchu wstąpił tam, bo taka była wola Boża. Bo w zasadzie tam myśmy powinni wstąpić z powodu naszych grzechów. A skoro On wziął nasze grzechy na siebie, no to konsekwencją tego była także konieczność wstąpienia tam, gdzie myśmy powinni byli wstąpić. Ale Jezus wstąpił tam nie tylko, aby dokonać zadośćuczynienia niejako, ale wstąpił tam także z innego powodu. Wstąpił tam po to, jak czytamy potem w Apokalipsie, aby wyrwać, odebrać mocą ciemności, diabłu, klucze piekła i śmierci. Klucze są symbolem autorytetu. A więc Jezus wstąpił tam także i po to, aby odebrać autorytet szatanowi, którym się posługiwał, którym sprawował swoją władzę nad tą ziemią. Odebrać mu klucze piekła i odebrać mu klucze śmierci. Dlatego gdy przestraszony wizją Jan upadł na swoje oblicze, usłyszał: nie lękaj się, nie bój się. Ja jestem ten, który był, który jest i mam klucze piekła i śmierci. Po zmartwychwstaniu, jak wiecie, Jezus także oświadczył, czego nigdy wcześniej nie mówił: dana mi jest wszelka moc, wszelki autorytet na niebie i na ziemi. A więc z tego składało, to stąpienie składało się, jak powiedziałem, jak gdyby z tych dwóch etapów. Potem wiadomo nam, że po 40 dniach po zmartwychwstaniu przebywał jeszcze Jezus ze swoimi uczniami. A następnie został, jak czytamy w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, wzięty do nieba. Wzięty do nieba i usiadł po prawicy Ojca. Wyznajemy w wyznaniu wiary. Usiadł po prawicy Ojca. Dana mu została ponownie wszelka władza i wszystko znalazło się pod jego stopami. I tenże uwielbiony Boży Syn, ten, który znowu usiadł po prawicy Ojca, uczynił dwie bardzo istotne, bardzo ważne czynności. Zapewne już wiecie jakie. Po pierwsze, po 10 dniach od w niebo wstąpienia zesłał Ducha Świętego. Dzień Zielonych Świąt został zesłany przez uwielbionego Chrystusa Duch Święty. A więc rozpoczęła się, mówimy, era Kościoła. Zaistniał Kościół. Rozpoczął się eon Ducha Świętego, okres Ducha Świętego. I to się stało w Dzień Zielonych Świąt. I temu zaistniałemu Kościołowi, temu, który powstał na skutek wstąpienia, zesłania Ducha Świętego, tenże sam Chrystus, tenże sam Dawca dał kolejne dary. Tymi kolejnymi darami są urzędy, na które powoływani byli ludzie po to, żeby kierować Kościołem, żeby kierować, usługiwać poprzez kierowanie Kościołem. I te urzędy, o których mówię, to następujące urzędy. Spróbujcie je zauważyć. Może wyjaśnię, co chcę przez to powiedzieć. Głową Kościoła jest oczywiście, i nikt tego nie może podważać, żaden autorytet, żadna władza nie może uzurpować sobie prawa do bycia głową Kościoła. Głowa Kościoła jest tylko jedna. Nie może być dwóch głów. I tą głową Kościoła, jak mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan i w liście do Efezjan, jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest jedyną głową Kościoła. I nikt nie ma prawa go detronizować, choć niektórzy sobie takie prawo roszczą. Dalej są kamienie żywe. I o tym myśmy mówili, my jesteśmy kamieniami żywymi. I ta budowla, i te żywe kamienie opierają się jak gdyby na siedmiu filarach. Tymi siedmioma filarami są apostołowie, o czym dzisiaj czytaliśmy, prorocy, ewangeliści, pastorzy, nauczyciele, starsi i diakoni. To jest siedem filarów, na których obrazowo rzecz biorąc opiera się jakby ta budowla złożona z żywych kamieni. Dlaczego siedem? Chyba już wiecie, co oznacza liczba 7. Biblia mówi nam o wielu liczbach. Każda z tych liczb, albo wiele z tych liczb ma jakieś duchowe znaczenie. Ma swoje znaczenie liczba 12, ma swoje znaczenie liczba 4, ma swoje znaczenie liczba 70, a więc wiele liczb, które występują w Biblii, mają swoje znaczenie. Liczba 7 ma także swoje znaczenie. Liczba 7 oznacza pełnię. A więc te 7 filarów stanowią jak gdyby pełnię. Nie trzeba już następnych i następnych, i arcyapostołów, i arcyproroków, i arcyewangelistów. Nie trzeba już dodawać. To są wystarczające filary, na których w zamyśle głowy Kościoła ma się opierać budowla składająca się z żywych kamieni. I zwróćcie uwagę, że w przypowieściach Salomona, w rozdziale 9, wierszu 1, jest powiedziane, że mądrość, a symbolicznie pod mądrością ukrywa się Boży Syn Jezus Chrystus, to wynika z poprzednich rozdziałów, mądrość zbudowała swój dom. Mądrość, Chrystus, moglibyśmy powiedzieć wprost, zbudował swój dom. Postawił ten dom na 7 słupach, na 7 filarach. A więc zaistniały w Dzień Zielonych Świąt Kościół, zbudowany został, jak gdyby osadzony został na 7 filarach, o których dzisiaj mówimy. Powtórzmy je, to są apostołowie, to są prorocy, to są ewangeliści, to są pastorzy, to są nauczyciele, to są starsi i to są diakoni. I to są diakoni. I od razu muszę stwierdzić, że też od razu na samym początku, ale to tylko świadczy o deprawacji natury ludzkiej, że od razu też na samym początku pojawiły się niebezpieczne co najmniej 3 tendencje w Kościele związane z kierownictwem. Co najmniej 3 niebezpieczne tendencje, skłonności, uzurpacje. Do czego się one sprowadzały? Mianowicie niektórzy zaczęli uważać, i nadal tak uważają, że wszelką posługę w Kościele, że absolutnie wszelką posługę w Kościele mogą wykonywać tylko ci, którzy te oto urzędy sprawują. Którzy zostali na te urzędy powołani przez jakieś autorytety i ordynowani, wyświęceni. Że tylko oni mają prawo cokolwiek robić. Nikt nie ma prawa na przykład przeprowadzić wieczerzy pańskiej, komunii, tylko ci, którzy zostali do tego powołani, ordynowani. Nikt nie ma prawa cokolwiek innego zrobić. Jest to jedno z największych niebezpieczeństw, jakie przylgnęło do Kościoła, bo pozbawia ono, czego pozbawia ono? Pozbawia ono Kościół tak zwanego powszechnego kapłaństwa. A przecież Biblia wyraźnie powiada, że my wszyscy jesteśmy kapłaństwem. Jesteście rodem wybranym, ludem nabytym, kapłaństwem świętym. Ta myśl, że tylko ci, którzy zostali wyświęceni, ordynowani, wybrani, mają prawo sprawować cokolwiek albo sprawować wszystko w Kościele, uniemożliwia wypełnienie tego posłannictwa Bożego Słowa mówiącego, że my wszyscy jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. I to niebezpieczeństwo, to zwodnicze niebezpieczeństwo pojawiło się już na samym początku chrześcijaństwa. Wtedy to, jak gdyby idąc za tym, wprowadzono tak zwane duchowieństwo i tak zwany laikat. I te dwa pojęcia funkcjonują do dzisiaj w kościołach. Duchowieństwo to są te osoby, które są upoważnione do takich lub innych czynności, i laikat, nieoświeceni inaczej, którzy no, w zasadzie do niczego się oprócz dawania nie nadają i więcej robić nic nie mogą. A więc tylko duchowieństwo zaczęło sobie uzurpowywać prawo do wykonywania pewnych czynności. I to jest to pierwsze niebezpieczeństwo. Pozbawianie ludu Bożego możliwości wypełniania powołania, jakim jest powszechne kapłaństwo. Po drugie, duchowieństwo. A więc ci, którzy na te urzędy zostali powołani, wkrótce zaczęli sobie rościć prawo do panowania nad ludem Bożym, nad laikami. Już samo słowo zawiera w sobie laik, już samo słowo laik zawiera w sobie jakieś coś obrażającego, jakieś konotacje obraźliwe. No bo jakbym ci powiedział, albo komuś z was, ty jesteś laikiem w tych sprawach. To co znaczy? Co to znaczy? Że jesteś nieukiem, nie znasz się na tym. A więc ogół ludu Bożego przez duchowieństwo był traktowany jako laicy, nieznający się, niepredestynowani, nieupoważnieni. Duchowieństwo, powołani na urzędy, sprawujący te urzędy zaczęli sprawować dyktat. A przecież w zamyśle Bożym było zupełnie co innego. W zamyśle Boga było, aby te urzędy spełniały rolę służalczą, a nie rolę panowania, władztwa. Spróbujmy odnaleźć radę apostoła Piotra, który na ten temat tak się oto wypowiada. Piotr powiada w pierwszym swoim liście, w rozdziale piątym, tak oto, od pierwszego wiersza. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A więc sprawujący te urzędy w zamyśle Boga nie mieli być kimś, kto dyktuje, ktoś, kto panuje, ktoś, kto sprawuje władzę. Ale w zamyśle Boga ci ludzie sprawujący te urzędy mieli być sługami, usługującymi, służącymi. Stało się niestety inaczej. Sprawujący te urzędy przechwycili jakby władzę. Muszę powiedzieć, że no na pewno to z różnych innych powodów także miało miejsce. Ale czasem, gdy zwiedzam jakieś stare, zabytkowe kościoły, to się czasem zastanawiam, dlaczego kazalnica jest tak wysoko wyniesiona. Dlaczego jest pod samym prawie sklepieniem? A myślę, że to też ma swoje jakieś albo zamierzony, albo niezamierzony cel, żeby na wszystkich patrzeć z góry, żeby ludzie, którzy patrzą, mieli świadomość, że oto ktoś nad nami czuwa, że oto ktoś tu jest, komu my musimy być bezwzględnie posłuszni. A zatem zostało to także zmienione. Nie tylko nastąpiło skrzywienie polegające na tym, że sprawujące urzędy zaczęli sobie rościć prawo do i tylko usługiwania, a po drugie zaczęli rościć sobie prawo do dyktowania, do panowania, do władania. I ja już to kiedyś mówiłem, że w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana, znajdujemy jak gdyby wzmianki mówiące o tym, że to się absolutnie Bogu nie podoba. Otwórzcie objawienie świętego Jana, rozdział drugi, wiersz szósty. Jest to list do pierwszego ze zborów, a więc używając tych dat zboru Kościoła, okresu Kościoła od 33 do 70 roku, a więc wczesnochrześcijański okres, wczesnochrześcijański Kościół, zaledwo powstały Kościół. I popatrzcie, wśród wielu pochwał, jaka spotkała go także nagana. W wierszu szóstym jest powiedziane tak: na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Różne są tłumaczenia słowa Nikolaos, które tutaj występuje. Niektórzy powiadają, że tu chodziło o jednego z nauczycieli Mikołaja, ale na przykład Barclay, znany egzegeta i inni tłumaczą to, z czym ja się bardziej utożsamiam, tłumaczą to jeszcze inaczej. Słowo, greckie słowo Nikolaos składa się jak gdyby z dwóch słów. Pierwsze to jest Nikao, a drugie Laos. Słowo Nikao oznacza panować, a Laos znaczy lud. A zatem kogo Jezus nienawidzi? Nienawidzi Nikolaitów, to znaczy tych, którzy uzurpują sobie prawo do czego? Do panowania nad kim? Nad ludem Bożym. Tu Chrystus wyraźnie powiada, tak, to masz na swoją obronę, że nienawidzisz takiej postawy. Ja jej też nienawidzę. Ale czy myślicie, że przywódcy kościelni się opamiętali i zawrócili? O, mylilibyście się, bo popatrzcie do listu do zboru w Pergamie. A więc mówi się, że list do zboru w Pergamie charakteryzuje Kościół w latach od 313 do 1000, jedni mówią 215, inni mówią 606. Popatrzcie na wiersz 15 drugiego rozdziału. Nie tylko, że z Kościoła nie została nauka Nikolaitów wycofana, w wierszu 15 czytamy, a więc już zdecydowanie później, tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki czyjej? Nikolaitów. A więc to pozostało w Kościele, ta tendencja do uzurpowania sobie władzy nad ludem Bożym, nad laikatem tak zwanym, pogardliwie, nad laikatem, to niestety pozostało. A więc niektórzy zrozumieli tak, że te pięć urzędów, zwłaszcza te pięć urzędów, to jak gdyby przyzwolenie do panowania nad ludem Bożym. Nauka Nikolaitów, a więc to zrozumienie, że duchowieństwo ma prawo do panowania nad ludem Bożym, w konsekwencji doprowadziło do instytucji zwanej papiestwem. To właśnie tam sięgają korzenie papiestwa. Bo no, kto kiedykolwiek czytał historię papieży, ten wie, że w pewnym okresie, może teraz inaczej jest, ale przez wiele długich lat to była władza absolutna. Absolutna władza. Byli tacy papieże, którzy dla pokuty, czy w celu upokorzenia kazali królom klękać i w ten sposób na rękach i na nogach, a oni po ich grzbiecie wchodzili do lektyki. Między innymi któryś z polskich królów coś takiego przeżywał. A zatem była to władza absolutna, niczym nieograniczona. Ale to się absolutnie kłóci z celem powołania tych urzędów. Te urzędy nie zostały powołane po to, żeby tylko ci, którzy je sprawują, wykonywać posługę i odbierać taką szansę ludowi Bożemu, kasować powszechne kapłaństwo, ale te urzędy nie zostały także powołane po to, żeby panować, ale żeby służyć. Żeby służyć. Czasem się zastanawiam, co ma reprezentować ta laska, z którą hierarchowie podążają. Co ma ona charakteryzować? Laska pasterska. No ale czy to już nie budzi przerażenia i respektu, bo jakby taką laską dostał, no to poczuje, gdzie jest władza. No w każdym razie wiele cech zewnętrznych także jak gdyby wskazuje na to, że sprawujący te urzędy albo uważający, że te urzędy sprawują, mają prawo do władania duszami ludzkimi. Trzeci błąd związany z tym, o czym mówimy, trzeci błąd polega na tym, iż ci, którym przez wieki, to już może bardziej nas dotyczy, którzy przez wieki byli wychowywani w przeświadczeniu, że do pewnych posług, do pewnych służb albo do wszelakiej służby nadają się i są upoważnieni tylko sprawujący urząd, a więc biskup, pastor, ksiądz, tylko on. No bo to on. No wyobrażacie sobie w kościele, żeby ktoś sprawował komunię, sakrament komunii albo ślubu udzielał? To się przecież w głowie nie mieści. To wyssaliśmy z mlekiem matki, że do tego są upoważnieni tylko i wyłącznie. No, w związku z tym następuje zrozumienie, czy rodzi się u ludzi takie oto pojęcie. Ja tego, albo ja w ogóle nic robić nie mogę, bo nie jestem ani po seminarium, ani wyświęcony, ani ordynowany. I w związku z tym, no jakżeż ja mógłbym cokolwiek robić? Od tego jest pastor, on tylko to może, nawet jeśli do zboru chodzimy. Wielu wierzącym ludziom nie mieści się w głowie, że pewne posługi mógłby wykonać ktokolwiek inny z wyjątkiem pastora. Ale to wynosimy gdzieś z tego zhierarchizowanego kościoła, bo w oczach Bożych jesteśmy wszyscy kapłaństwem. Oczywiście to nie znaczy, że każdy może robić, co chce. Właśnie po to, żeby nie każdy robił, co chce, jest powołane kierownictwo, czy kierownictwo jest powoływane w osobach apostołów, proroków, ewangelistów i tak dalej, i tak dalej. A więc Biblia, jeszcze raz powtarzam, akcentuje, że wszyscy jesteśmy kapłanami i wszyscy mamy zadanie do spełnienia. I nie oglądajcie się tylko na pastora, że on ma tylko jakieś zadanie do spełnienia, bo on jest ksiądz. I nie oglądajcie się tylko na prezbitera, że on ma tylko jakieś zadanie do spełnienia, bo on jest biskup. To jest myślenie kategoriami Kościoła, z którego prawdopodobnie wyszliśmy. Ale my musimy doznać przemiany naszego myślenia. Nasze myślenie musi się zmienić. My wszyscy jesteśmy do jakiejś roli, do jakiejś służby powołani. Zapytacie, do jakiej? No na to pytanie już poprzednio odpowiadałem. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Każdy z nas, na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za rozeznanie swojego powołania. Na każdym z nas. I jeśli ktoś uczęszcza do zboru X lat i on nie wie, do czego został powołany, no to kochani, ja mam ogromny niepokój w swoim sercu. Przecież każdy z nas powinien wiedzieć, do czego został powołany. Zapytajcie mój palec, czy on wie, kim jest? Zapytajcie palec u nogi, czy on wie, kim jest? Czym jest? Zapytajcie, o, brwi mi wypadły, ale one też wiedziały, do czego są. Nie ma takiego członka w moim ciele, który by nie wiedział, ani w waszym także, jakie jest jego przeznaczenie. A przecież pomówimy, że, a właśnie od tego wyszliśmy, że zbór, Kościół to jest ciało. A skoro tak, to każdy z nas powinien wiedzieć, jakie jest jego powołanie. A zatem nie wszyscy mamy robić to samo, ale każdy z nas ma robić to, do czego ma powołanie, do czego został powołany. I nasza odpowiedzialność przed Bogiem sprowadza się do tego, abyśmy rozeznali nasze powołanie. Skoro te urzędy, o których mówimy, które za tydzień będziemy szczegółowo charakteryzować, bo dzisiaj to jest raczej wstęp. Skoro te urzędy nie są od tego, żeby jedynie pracować, a reszta, żeby poganiała, albo krytykowała, albo opiniowała, skoro nie do tego, skoro te urzędy nie są do tego tylko, żeby panować, władać, dzierżyć, nakazywać, no to w takim razie należałoby się zastanowić, to jaka jest ich rola. To co ci ludzie powołani na te urzędy mają robić, skoro nie wszystko, tylko oni i skoro nie mają prawa panować nad ludem Bożym, sprawować urząd Nikolaitów. To co jest ich powinnością? Także ich powinność głowa Kościoła wyraźnie określiła. Nie tylko Chrystus dał te dary Kościołowi, ale także mówi, co jest ich podstawowym zadaniem. Jaka jest ich rola? Ta rola jest określona, kochani, w wierszu 12 i wierszu 13 czytanego przed chwilą fragmentu. W wierszu 11 jest mowa, że on dał, on ustanowił jednych apostołami, nie wszyscy mogą być apostołami, jednych prorokami, nie wszyscy nimi mogą być. A wiersz 12 i 13 mówi, jakie jest ich zadanie. I wsłuchajcie się teraz, jakie jest ich zadanie. Pierwsze, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. A drugie, do budowania ciała Chrystusowego. To oznacza, że apostoł nie jest od tego, żeby sam wszystko robić. To oznacza, że apostoł nie jest od tego, żeby panować. To oznacza, że pastor nie jest od tego, żeby sam wszystko robić. A znam takiego pastora, który i zamiata, i myje, i trawę kosi. Czasem to wynika z zarozumialstwa takiego człowieka, bo uważa, że nikt lepiej nie zrobi jak on. Ale czasem to wynika właśnie z tego przeświadczenia. On jest pastorem, niech on robi. On niech robi, bo on jest pastorem. On się do tego nadaje. Nie. I nauczyciel, i pastor, i starsi, i diakoni, i ewangeliści, i prorocy, i apostołowie są do tego powołani, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. To jest po pierwsze. I do budowania ciała Chrystusowego. Przyglądnijmy się na chwilę temu pierwszemu zadaniu, jakim jest dzieło posługiwania, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Każdy, ktokolwiek został powołany do jakiejkolwiek służby liderskiej, musi mieć co najmniej dwojaką, podwójną świadomość. I pastor, i lider grupy młodzieżowej, i lider uwielbiania, i lider prowadzący grupę modlitewną, ktokolwiek, kiedykolwiek, do jakiejkolwiek służby liderskiej został powołany, musi mieć przynajmniej tą podwójną świadomość. Jaką? Po pierwsze, że jest odpowiedzialny za posługiwanie w zakresie swego powołania. A więc jeśli jesteś liderem grupy domowej, to jesteś odpowiedzialny za posługiwanie, usługiwanie jako lider grupy domowej. Jeśli ktoś jest powołany na urząd pastora, to jest odpowiedzialny za służbę pastorską w zakresie powołania. Dlaczego tak? Bo do tego otrzymujemy namaszczenie. Ja nie wiem, czy myśmy już o namaszczeniu mówili, czy nie. Bo namaszczenie, uzdolnienie, tak mówiliśmy, uzdolnienie, namaszczenie jest wynikiem powołania. My nie wszyscy otrzymujemy do wszystkiego namaszczenie, uzdolnienie. Otrzymujemy uzdolnienie, namaszczenie w zależności od naszego powołania. Jeśli ktoś został powołany na urząd nauczyciela, on nie musi mieć namaszczenia ewangelisty. On się będzie męczył jako ewangelista, bo on ma spełniać swoją posługę w zakresie swojego powołania. Oczywiście w jakimś czasie, jeśli Bóg tego będzie chciał, jego służba może ulec zmianie. Ale przyjmujemy, że powinien wykonywać to, do czego został powołany. Ręka musi wykonywać przede wszystkim to, co jest w zakresie jej obowiązku. Głowa to, co w zakresie jej obowiązku. Głowa, nie musimy chodzić na głowie, od tego są nogi. Nogi z kolei nie mogą zajmować miejsca głowy, bo one mają wykonywać swoje zadanie w zależności od tego, bo takie do tego są przeznaczone. A więc każdy lider, pastor, lider młodzieżowy, każdy lider musi wykonywać zadanie w zakresie swojego powołania. To jest to pierwsze. Po drugie, że nie tylko jest odpowiedzialny za to, żeby wykonywać obowiązki w zakresie swojego powołania, ale także, i to może jest jeszcze trudniejsze, ale równie ważne, jest odpowiedzialny za rozeznawanie i promowanie nowych powołań. Czy mnie dobrze zrozumieliście? Czy wiecie, co chcę powiedzieć? Pewnie tak. Ja jako pastor nie jestem tylko odpowiedzialny za to, żeby sprawować urząd pastora i myśleć tak, albo inaczej, nikogo nie będę promował, nikogo nie będę dopuszczał, żeby mi przypadkiem nie zagroził. Wszystkich będę odsuwał, odpychał, żebym dotrwał do końca. A po mnie niech będzie i spalona ziemia. Co mnie to obchodzi? Tak być nie może. To jest dowód egoizmu. To jest dowód, że ten ktoś nie został powołany przez Pana. Że troszczy się o swoje ja, o swoje zabezpieczenie, zamiast troszczyć się o Królestwo Boże. Bo druga rola lidera sprowadza się do tego, żeby rozeznawać powołania wśród tych, którym usługuje, i żeby tych ludzi promować. Żeby tych ludzi promować. Jeśli pastor nie promuje innych, a tylko sam chce błyszczeć i usługuje w środy, i usługuje w niedzielę, i śpiewa, i zwiastuje, i co tam jeszcze, wszystko on, ciągle chce błyszczeć na świeczniku, to jest to, w moim przekonaniu, postępowanie niebiblijne, krótkowzroczne i egoistyczne. Przypatrzcie się niektórym wielkim postaciom Biblii, wielkim liderom. Zauważcie wielkiego lidera Mojżesza. Czy on rzeczywiście nie dopuszczał nikogo do żadnej posługi? Czy on rzeczywiście u swojego boku nie wychowywał swoich następców? Przecież on wiedział, że jednego dnia, gdy minie 120 lat, Bóg go odwoła. I co wtedy? Kto poprowadzi ten lud? I co wtedy? I lud się rozproszy. Dlatego on prosił już Boga: Boże, daj kogoś takiego, kto, gdy mnie nie stanie, będzie ten lud prowadził. I na kogo wskazał Bóg? Jozuego. Ale przecież nie tylko promował Jozuego, a czy nie czytaliśmy o Aaronie i Hurze, których przecież on oddelegował. On sam zaczął się modlić na górze, gdy nadciągnęli Amalekici. Jozuego oddelegował, a oprócz tego wziął obok siebie Hura i Aarona, żeby widzieli, żeby ich uczyć, żeby swoim przykładem pokazywać im jako młodszym, co mają robić. Ja widzę w tym szkołę promowania, uczenia. A w niedzielę mówiliśmy o Eliaszu i o Elizeuszu. Przecież 10 lat Elizeusz szedł u boku Eliasza. Po co? Po co mu takie towarzystwo? Takie towarzystwo Eliaszowi. On wiedział, że jednego dnia wóz ognisty go zabierze. No a co będzie dalej? A co ze służbą proroczą, jeśli wóz ognisty go zabierze? I na to miejsce on już powoli przygotowywał kogo? Elizeusza. I gdy jego nie stało, gdy on został zabrany, Elizeusz wszedł w jego służbę. I tak postępują mądrzy liderzy. A Pan Jezus, czyż nie wychowywał obok siebie 12 przyszłych liderów? A Paweł, czyż nie wychowywał obok siebie, przy swoim boku, Tymoteusza, Tytusa? Choć przecież on mógł sam to doskonale zrobić, co im zlecał. Czyż on nie mógł pójść na Kretę i ustanowić starszych? A czytamy w liście do Tytusa, jak Paweł pisze, pozostawiłem cię na Krecie i zleciłem ci pewne zadanie. On to mógł sam zrobić. I może byłby to zrobił lepiej, niż zrobił Tytus. Ale jemu chodziło o to, żeby Tytus się uczył, żeby Tytus się rozwijał. No bo kiedyż on się będzie rozwijał? A Piotr, czyż nie wychowywał u swojego boku Marka? Wychowywał. I wydaje mi się, że bojący się Boga lider jest świadomy, że jego czas jego służby jest w taki albo inny sposób ograniczony. I że on nie może dopuścić do takiej oto tragedii, że jego nie stanie, a pasterza nie ma, a owce się rozproszą. On ma to drugie zadanie, nie tylko usługiwać, posługiwać, ale także promować, wychowywać. Czasem niektórzy, nie chcę powiedzieć, że na tej sali będący, przychodzą do mnie i widzę takie trochę zaniepokojenie w ich oczach. Nie chcę powiedzieć, że zdenerwowanie, choć czasem to tak wygląda, jakoby zdenerwowanie. Bracie, dlaczego to tak jest, że ty siedzisz? Dlaczego tak jest, że ty siedzisz, nie prowadzisz, nie usługujesz? Czyż ty jesteś pastorem? Dlaczego dopuszczasz takich, no, którzy no, mają problemy, nogi im się trzęsą, gdy widzą ludzi przed sobą? Dlaczego? Z premedytacją, bracia i siostry, to robię. Naprawdę z premedytacją to robię. Wybaczcie mi moją próżność. Może byłoby i tak, że ze względu na doświadczenie wieloletnie zrobiłbym to lepiej. Może bym lepiej poprowadził to nabożeństwo. Może bym się tak nie jąkał. Może. No ale kiedy ci ludzie młodzi się mają nauczyć? Przecież wiecie, no popatrzcie na mój wygląd, że młodość mi nie wraca. Zima się zbliża, to znaczy powiadam inaczej, niebo się zbliża, bo w niebie wszystko będzie białe, no więc ja się już powoli do tego przystosowuję. Bracie czysty, musisz zadbać o to. No więc widzicie, no więc kiedy ci ludzie mają się nauczyć? No czy chcielibyście, żeby Bóg mnie odwoła w taki czy inny sposób, no i przyjdziecie rano na nabożeństwo, no i nie ma komu poprowadzić, bo nikt nie jest przygotowany. Czy chcielibyście, żeby nie było komu usłużyć? No może by jakoś tam, ile by to lat zajęło, żeby oni się nauczyli? Nie, do tego nie dopuszczę, mimo iż może niektórzy są niezadowoleni. Za bardzo was kocham, żebym do tego dopuścił. I w związku z tym nie dziwcie się, że ciągle i ciągle kogoś nowego i kogoś nowego i kogoś nowego tutaj wypychamy, nawet wymuszamy. Zgłoś się do jakiejś służby, zgłoś się, bądź liderem, przejmij jakąś służbę, pójdź na Krasińskiego, może Pan cię tam powoła, pojedź do Międzybrodzia, może poruszone zostanie twoje serce, jak zobaczysz tych nieszczęsnych ludzi i może tam się zaczniesz udzielać. Przyjdź na grupę domową, może Pan cię powoła do liderowania grupie domowej. A więc ciągle i ciągle w miarę możliwości zachęcamy, apelujemy i tak dalej. Apeluję i ja myślę, że już ja przynajmniej uważam. I niektórzy z was mi to powiedzieli, że bracie, no ten człowiek w ciągu tych 3 lat widzimy, że się rozwinął. Ma ciekawe kazania, coraz ciekawsze kazania. Coraz pewniej się czuje za kazalnicą. I o to właśnie chodzi. To, że ja siedzę, to nie wynika z lenistwa. Nie, to nie wynika z lenistwa. Ja czasem się też trzymam krzesła i mówię, siedź spokojnie. Nie denerwuj się. Szczypię się, siedź spokojnie. Nie wiem, czy to zauważacie, czy nie, ale sobie zawsze... To jest inwestowanie w ludzi, które prędzej czy później zacznie przynosić owoce. A przecież modlimy się o przebudzenie. No i co, jeśli Bóg tak zadziała, a miejmy taką wiarę, że w Bielsku zacznie się przebudzenie i nagle 2000 ludzi się nawróci. No, 3000 się nawróciło w Dzień Zielonych Świąt. No i gdzie ich tutaj zmieścimy, jak tam jest tylko na 1100 miejsc? No i trzeba będzie nowych pastorów. No i skąd ich weźmiecie? Do Ustronia, z Ustronia Andrzeja nie ściągniecie, bo on sam tam praktycznie jest. No skąd weźmiecie? Jest wiele zborów w Polsce, gdzie nie ma pastorów. Ja zastanawiam się dlaczego. Dlatego, że ich poprzednicy prawdopodobnie nie byli na tyle odpowiedzialni, żeby zadbać o kadry, o swoich następców. Ja się naprawdę cieszę i chełpię się tym, że jest tak liczne grono starszych. Chełpię się tym, że jest tak liczne grono probatorów, praktykantów, którzy się uczą przy nas u boku starszych. Kiedyś nas nie stanie, no to oni dalej pracę poprowadzą. Trzeba inwestować w nich. I taka jest odpowiedzialność liderów. Jeśli jesteś liderem grupy domowej, to niech troską twoją będzie usługiwanie tej grupie, ale niech troską też twoją będzie wypatrywanie, kto z nich mógłby być zastępcą, a w przyszłości może liderem. To samo jeśli chodzi o każdego lidera. O każdego lidera. Każdy lider powinien szukać kogoś, kto go zastąpi. Ja widzę, że w niektórych momentach to fantastycznie funkcjonuje. Nagłaśnianie, że wspomnę. No, kto inny się tym na co dzień zajmuje? Ale jeśli go nie ma, no to są jakiekolwiek problemy, perturbacje? Nie ma, jest następca. Siada i to robi. Ale żeby się to tylko nie ograniczyło do was dwóch, pamiętaj. Jesteście zobowiązani, żeby już trzeciego wprowadzać. Każda służba tak powinna funkcjonować. Może dlatego mamy 5 palców, że w razie, gdyby jeden został odcięty, żeby jeszcze 4 zostały. No, tyle jeśli chodzi o rzeczy ogólne. Jest już czas, aby skończyć. A więc jeszcze raz wracam do tematu. Uwielbiony Chrystus, świadom tego, że Kościół nie może funkcjonować bez kierownictwa, ustanowił kierownictwo, dał w osobach, ale niestety na przestrzeni historii Kościoła nastąpiło skrzywienie. Nie miałem czasu dzisiaj wyświetlić drugiej folii, z której wynika, jak na przestrzeni wieków następowało odchodzenie od tych służb. Może to zrobimy innym razem, pokażemy to innym razem. W każdym razie, kochani, oni nie są po to, żeby panować. Oni nie są po to, żeby wszystko robić, sami robić. I oni nie są po to, żebyście wyczekali, że tylko oni i tylko oni. Oni są po to, żeby usługiwać, nie panować. Oni są po to, żeby promować, żeby rozeznawać i promować i wysyłać. Oni są od tego. A więc Bóg, Chrystus, przepraszam, głowa Kościoła, ustanowił kierownictwo. W przyszłą środę poruszymy dość problematyczny temat. Czy każdemu kierownictwu, które się powołuje nawet na swoje powołanie, albo wyświęcenie, albo ordynowanie, winni jesteśmy naszą uległość? Więc czy każdemu, kto wstanie i powie, ja jestem z woli Bożej tu, na tym miejscu pastorem i absolutnie musicie mi być poddani. Czy rzeczywiście zgrzeszymy, jeśli nie będziemy poddani? Czy rzeczywiście w każdych okolicznościach my jesteśmy zobligowani być ulegli, poddani? Niezależnie od tego, czy jest to człowiek Boży, czy nie, na to trudne pytanie, to jest trudne pytanie. Właściwie pytanie jest łatwe, ale odpowiedź na nie jest dość problematyczna. Bo ktoś, kto ma ducha buntu, może odrzucić kogoś, kto jest rzeczywiście posłany. A ktoś, kto nie został posłany, może wprowadzić taki terror w zborze i w związku z tym, co wtedy? I na to pytanie będziemy się starać szukać odpowiedzi na przyszłym naszym spotkaniu.
Moi drodzy, tak, kiedy się przysłuchiwałem temu i kiedy pastor mówił o tych różnych służbach i o tych posługach, chciałbym zakończyć takim wierszem, częścią tylko wiersza, abyśmy sobie to wzięli, kiedy będziemy opuszczać to zgromadzenie. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Niech Pan błogosławi.